Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Piątek, 13. Porcja muzyki relaksacyjnej specjalnie dla was, dla tych, którzy siedzą w korporacji. Proszę, zamykamy oczy i przenosimy się teraz w dziki teren motoryzacji. Tak jest. A więc zaczynamy Metanol. Michał Opaciński, witam serdecznie i zapraszam. Uwaga, będę chrząkał. Ale to dlatego, że wykazałem się brakiem profesjonalizmu i piję yerbę. Jak wiecie, od yerby jestem powoli już uzależniony, natomiast tak, ku uciesze wielu słuchaczy porannych audycji, przerzuciłem się już na normalną sypaną, znalazłem nawet kubeczek, jest taki wersja drive dla kierowców, żeby wchodził w ten interes, tam ten uchwyt, więc stąd i po prostu te pyłki jeszcze, no słuchajcie, no wszystkiego trzeba się nauczyć, także przepraszam bardzo za to chrząkanie, może mi się to jeszcze tak jak teraz zdarzyć, sorry, zwłaszcza tych, którzy mieli teraz słuchawki na uszach. Bo pewnie tam bębenki wysadziło. Bubson Wypraniec, aha, Bubson, ty weź pytaj o żużel, co? A tak serio, to była ostatnia, co za ostatnia francuska piosenka była, Janiu? Alize, to była Alize i dawno Bubson pisze, że tego nie słyszał, a odzywają się jakieś sentymentalne nuty, mam nadzieję, że Bubson, odezwią się też nuty sportowe u was, więc pisz ta, ale nie dzwoń ta, bo i tak się nie dodzwoni ta, więc możecie pisać pod hashtagiem Weszło FM. I uwaga, ja teraz będę wykręcał numer, to jest audycja na żywo, emocje rosną i dzwonimy, ale nie do słuchacza tym razem, sorry, dzwonimy do człowieka, który po raz pierwszy pojawi się na naszej antenie, ale człowieka, którego możecie kojarzyć z firmy Matki May. Patryk Malitowski. Tak, ten Patryk Malitowski, który był juniorem Wsparcie Wrocław, pięknie operuje językiem polskim, pięknie operuje też różnymi innymi przedmiotami. I ja teraz dzwonię do niego. O, dzwoni. A muszę głośniej chyba zrobić, tak? Tak, muszę tu głośniej zrobić. O. Halo, dzień dobry, Patryku. Witam cię na antenie serdecznie. Łopat z tej strony. Dzwonię tak, jak się omawialiśmy, ale żywa antena, więc pozwoliłem sobie na żywo dzwonić.
Dzień dobry, witam ciebie.
Patryk Malitowski jest z wami i ze mną na antenie Weszło FM w Metanolu. Patryk, pozwól, że zacznę, ponieważ to twój pierwszy debiut radiowy, celowo mówię pierwszy debiut, żeby już tutaj hejterzy mieli pożywkę. Co u ciebie słychać obecnie?
Co u mnie słychać? Ja obecnie jadę ciężarówką na ostatni rozładunek i weekend.
I fajrand, i zjeżdżasz ten, i zjeżdżasz na chatę.
Tak, zjeżdżam na chatę, jak to się mówi, odpoczywać.
No właśnie, Patryk, bo wiele osób na pewno cię kojarzy z torów żużlowych, z okresu juniorskiego i no, powiedzmy sobie wprost, niestety tylko z juniorskiego, powiedzmy sobie szczerze, natomiast to, ile doświadczenia zdążyłeś nabyć w Ekstralidze, jest po prostu imponujące i to, ile można się nauczyć, będąc młodzieżowcem ekstraligowym, bo to chyba jest akurat bardzo duży plus, że jesteś wychowankiem Sparty i miałeś szansę jeździć wśród najlepszych z najlepszych.
No tak, najłatwiej jest od początku zacząć z najlepszymi, bo cały czas ten poziom próbuje się równać i pokonuje najlepszych. Nie trzeba gdzieś tam się przebijać z niższych lig, więc na pewno ten start jest jakoś ułatwiony. No okres juniorski był jaki był, trochę medali zdobyłem, parę pucharów stoi, później gdzieś to się rozmieniło, można powiedzieć, na drobne, nie do końca z mojej winy, i po dwóch latach kariery seniorskiej musiałem zakończyć swoją przygodę, ale no czasy juniorskie wspominam bardzo dobrze.
Czy myślisz, tak, wybacz, że tak bezpośrednio, ale wiesz, warto pogadać, bo tu akurat w radiu możemy takie tematy poruszać. Czy myślisz, że gdyby wówczas był przepis na przykład o zawodniku U24 albo rezerwowym U23, to tobie i juniorom tobie pokrewnym, czyli osobom z talentem, mogłoby to bardziej pomóc?
Myślę, że na pewno. No ja akurat zakończyłem zanim to weszło. Wielu moich kolegów, z którymi zaczynałem i się ścigałem, też już nie jeździ. No bo nie oszukujmy się, no gdzieś tam, jeżeli nie jesteś na takim poziomie czasami lub często dwucyfrowym z pozycji juniora w Ekstralidze, no to ciężko jest gdzieś znaleźć ten angaż, bo wiadomo, że seniorzy już mają gdzieś tam ugruntowaną tą pozycję i łatwiej jest ściągnąć zawodnika nawet z zagranicy, niż zostawić swojego juniora i mu zaufać, a czasem ta kariera rozwija się dopiero po okresie juniorskim. No różne rzeczy się przydarzają jako junior, wiadomo, że cały czas człowiek się uczy, są mecze lepsze, gorsze, lepsze dni, gorsze dni. Także no myślę, że gdyby był ten przepis, to na pewno byłoby nam łatwiej i więcej z tych chłopaków, którzy już nie jeżdżą, jeździliby do dzisiaj przynajmniej W moim przypadku myślę, że na pewno by tak było.
Pozwól, że zadam ci takie pytanie, którego w sumie jeszcze ci nie zadawałem, mimo że znamy się przecież wiele lat. Ty poszedłeś, że tak powiem, swoją zawodową karierę skierowałeś, no dzisiaj jesteś za sterami też dużego samochodu, ale też przy okazji i telewizyjnie fajnie się rozwijasz. Natomiast jako ekspert, natomiast ty próbowałeś być też mechanikiem, bo to jest częsty też kierunek dla zawodników, dla byłych juniorów właśnie, bo to jakby park maszyn pełny jest właśnie zawodników, którzy, byłych zawodników, którzy po okresie młodzieżowym zakończyli rozbrat z żużlem.
Próbowałem, no nie ukrywam, że gdzieś tam ciężko jest na początku przez te pierwsze dni czy miesiące rozstać się tak na dobre z żużlem, więc gdzieś tam miałem takie myśli, żeby zostać mechanikiem, nawet podjąłem kilka prób i u zawodników dolnego szczebla, jak i tego światowego poziomu, ale no mimo że lubię, kocham ten sport, to gdzieś tam praca mechanika jest, no, może nie tyle wymagająca, co można powiedzieć sezonowa w wielu przypadkach i rzadko się zdarza, że mechanik gdzieś tam po sezonie ma z tego jakieś dodatkowe pieniądze, więc no, w moim przypadku, kiedy ja zakończyłem jeździć, to tej gotówki po tych latach startów we Wrocławiu czy tych innych klubach seniorskich nie było za wiele i nie mogłem podjąć takiej pracy sezonowej, ponieważ no zależało mi, żeby gdzieś tam się zaczepić na dłużej. Wiadomo, że zawodnik będąc juniorem zaczyna, gdzieś tam ta szkoła idzie na bok. No ja akurat zdobyłem wykształcenie średnie, ale doświadczenia zawodowego nie miałem zupełnie żadnego, więc no trzeba było gdzieś tam się zaczepić, zacząć budować tą swoją historię pracy w jakiejkolwiek firmie, więc mechanikowanie odłożyłem na bok. Co prawda w sezonie mam kontakt z kilkoma zawodnikami i 2 lata temu pomagałem trochę Grześkowi Walaskowi, ale to bardziej tak hobbystycznie niż pracując na pełny etat.
Ale ważne jest to, że masz kontakt z zawodnikami i powiem ci, że tak, możesz być nieskromny, masz prawo być nieskromny, chociaż ty jesteś niezwykle skromny, bardzo dobrze realizujesz się w roli eksperta i oby tak dalej, także to ci muszę powiedzieć.
No staram się, no podoba mi się ta praca, gdzieś tam w tamtym roku się to u mnie pojawiło i postanowiłem to kontynuować, no bo no im bliżej tego żużla, tym lepiej, możemy porozmawiać o tym, co lubimy, spotkać się z tymi zawodnikami. Co prawda teraz mamy czasy, jakie mamy i jest ten kontakt trochę ograniczony, jednak no przez te lata startu wiele tych kontaktów się nałapało i no być blisko tego, opowiadać o tym i no to naprawdę jest coś fajnego.
Zwłaszcza, że powiem to też na kanwie własnego doświadczenia dziennikarskiego, mimo tego, że wiedzę, wiesz, jako dziennikarz staram się pogłębiać i tak dalej, też wydzwaniam czasami do chłopaków, czasami jakieś SMS-y, sam wiesz, bo też piszemy często ze sobą ostatnim okresie, ale i tak zawsze dialog twój z zawodnikiem będzie inny niż mój z prostej przyczyny, no. Ty wiesz, jak jest jeździć na błocie, w deszczu, na twardym, na suchym i jak ustawienia dobierać. A zwłaszcza, że jesteś w kontakcie z chłopakami, więc i bieżącą wiedzę też masz na temat sprzętu.
No tak, na pewno jest to fajne, bo gdzieś tam wiadomo, jak człowiek kończy, to te kontakty po części się urywają, jednak no, z chłopakami zaczynaliśmy praktycznie od małego, jak miałem 14 lat i po Polsce gdzieś tam po tych zawodach się jeździło jakieś kadry, więc znam wielu chłopaków, wielu ludzi też znam mnie i gdzieś tam fajnie czasem odnowić te kontakty. Co prawda nie spotykamy się gdzieś tam na co dzień, bo to wiadomo, że każdy ma swoją robotę, chłopaki muszą się przygotowywać do sezonu, ja tutaj też jeżdżę, więc gdzieś tam nie ma tego czasu za wiele, ale no te weekendy żużlowe no to naprawdę dają takiego aktywnego kopa, gdzie tam możemy się spotkać i powspominać te same czasy, kiedy jeszcze rywalizowaliśmy ze sobą.
To powiedz, Patryk, tak już z innej beczki, wprowadzając leitmotiv przed tym, co nas czeka w rozmowie, czyli oczywiście pogadamy o zbliżającym się weekendzie, no i wiodącym tematem będą na pewno derby lubuskie, ale powiedz, wiesz co, bo mamy też wielu słuchaczy, którzy tak jak ty, też na co dzień pracują za sterami i trzaskają kilometry. Ty yerbę mate pijesz, czy nie? Bo jestem tutaj taki, wiesz, podprogowo przekaz yerbowy stosuję.
Przyznam się, że nie piję, trochę uzależniłem się od energetyków i gdzieś tam one się pojawiają u mnie praktycznie codziennie, więc zastępuję sobie yerbę energetykiem. Wiem, że to jest nie do końca zdrowe, ale no gdzieś ten nawyk już mi wszedł, Nie jeżdżę może gdzieś tam 24 na dobę, śpię normalnie, ale no ale tym się staram wspomagać, także to na razie jest moja jedyna dawka energii w ciężarówce.
To ja cię, Patryk, przekonam do tej yerby, obiecuję ci i będę pracował, obiecuję to tobie i naszym słuchaczom.
Ostatnio miałem ochotę spróbować, jak razem komentowaliśmy.
No to czemu nie mówiłeś?
A gdzieś tam, no. Nie do końca byłem przekonany, więc...
No i ty widzisz, bo ty taki jesteś zbyt skromny i nieśmiały jeszcze.
Razem przygotujesz mi jakiś dodatkowy kubek tej herbatki i razem się napijemy.
Ależ oczywiście, że tak, tym bardziej, że tamta, której byś spróbował, to jak pisze pan Szemrany, właśnie jeden z naszych też driverów, tej ekspresowej jakby nie komentował, pisze pan Szemrany z grzeczności, ale teraz gratuluję, widać, że służy yerba zwykła, ja ci wszystko pokażę, tykwę, wszystko pokażę, to wiesz co, to nie jest aż tak trudne, da się zrobić, tym bardziej, że są właśnie takie dla nas, na nasze potrzeby do samochodu są takie kubeczki, one co prawda nie są zamykane od góry, ale w ten uchwyt wchodzą i to jest ważne.
No trzeba będzie spróbować, bo energetyki na dłuższą metę myślę, że to nie jest najlepszy pomysł.
Wywalają wątrobę, to raz, i wywalają woreczek żółciowy, coś o tym wiem, bo już go nie mam. Także,
także... Ja nie wiem, czy mam, ale...
Nie, woreczek masz.
O tym nie myśleć.
Jeszcze masz i obyś go miał, bo to też metabolizm innych napojów, zwłaszcza wysokoprocentowych, się zmienia, więc jakby ja już muszę żyć zdrowo. Przepraszam. Ale dobrze. Wróćmy do tego, co nas kręci najbardziej, Patryk, i ciebie, i mnie, i na pewno naszych słuchaczy w tej audycji, czyli takie hasło, taką tezę na początek chciałem, żebyś albo potwierdził, albo obalił. Pierwsza liga, żużlowa, mocna jak nigdy, nieprzewidywalna jak nigdy.
No zgodzę się z tym, naprawdę teraz wielu zawodników, którzy gdzieś tam mieli kontakt przez lata z Ekstraligą, przeszli do pierwszej ligi i trochę ze względu na brak miejsca, ale też no, poziom, który tam się wytworzył, nie ukrywajmy, że zawodnicy w pierwszej lidze nie tracą na swoim poziomie sportowym, bo naprawdę jest tam z kim rywalizować, więc ciężko teraz przewidzieć jakiekolwiek wyniki. No myślę, że to jest dobre, bo nie ma gdzieś tam za dużego już podziału na Ekstraligę i pierwszą ligę. Oczywiście jest tych zawodników ze światowej czołówki więcej w Ekstralidze, ale no ale dzięki temu, że mamy tych sportowców lepszych coraz więcej, no to ta pierwsza liga doszła już do takiego poziomu, że naprawdę ciężko jest przewidzieć jakikolwiek wynik.
Wiesz co, bo tak odbijam się od słów, które na antenie tej drugiej stacji, nie firmy matki, powiedział Grzegorz Walasek. On dość mocno, w dość stanowczych słowach wypowiedział się na temat przepisu o zawodniku U24, ale prowadząc taką korespondencyjną dyskusję w tej chwili z Gregiem, bo muszę i tak z nim pogadać w tym temacie, na kanwie pozaantenowej, ale wydaje mi się, że on miał rację tylko do połowy. Dlatego, że jeśli chodzi o Ekstraligę, może rzeczywiście jest to delikatny krok w tył, ale wierzę w to, że to jest delikatny krok w tył po to, żeby wykonać dwa skoki do przodu. Natomiast w pierwszej lidze spowodował ten przepis U24, rzeczywiście wyrównała się ona dosyć mocno. Inaczej, jako całość jest po prostu silniejsza.
No tak, no wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i gdzieś tym zawodnikom, którym ciężko jest znaleźć miejsce w składzie, to mogą mieć jakieś tam pretensje, że ten zawodnik do lat 24 ma zapewnione to miejsce w składzie. No jednak, jak pokazują nam wyniki, mamy kilku tych zawodników, którzy gwarantują dobry wynik punktowy z Polski, ale też z zagranicy. Więc no myślę, że to jest dobry przepis. Jedynie no myślę, że mogło to być stworzone tylko dla polskich zawodników, bo gdzieś tam tych czasy tych zawodników naszych przemijają, każdy się robi coraz starszy. Jeżeli kilku zawodników zakończy swoje kariery, no to musimy gdzieś znaleźć te talenty i dawać im tą szansę, bo no ciężko było po wieku 21 lat zaprzestać jazdy na żużlu, nie mając dalszej możliwości rozwoju. Teraz taka możliwość została stworzona i no na pewno jedyną zmianą, którą ja bym wprowadził, myślę, że Grzesiek myślał tak samo, to jest przepis, że powinien to być tylko Polak.
A, żeby to był polski zawodnik U24.
Tak, no wielu zawodników polskich, tak jak wspomniałem, kończyło wcześniej gdzieś tą swoją przygodę ze sportem czy karierę, bo w niektórych przypadkach nie można tego nazywać karierą. Ja gdzieś tam też jestem daleki od takich stwierdzeń, bo bo przez te okres juniorski to można nazwać, że to była jakaś przygoda, bo wielkiej kariery na arenie międzynarodowej nie zrobiłem, a na pewno taki przepis, jeżeli byłby dla Polaka, to dałby taką szansę. No, może nie każdy też gwarantuje, ciężko teraz tak powiedzieć, że nie każdy zawodnik gwarantuje pewien poziom sportowy, nawet po skończeniu tych 21 lat i przedłużeniu tego do 24. No jednak no, jest to słaby argument trochę, bo tak jak mówię, niektórzy zawodnicy po okresie juniorskim dopiero gdzieś ta ich kariera wystrzeliwała do góry i myślę, że jakby otrzymali taką szansę, to też z innym podejściem ten zawodnik podchodziłby do sezonu. No teraz mamy takie czasy, że można pojechać jeden bieg lub dwa i stracić miejsce w składzie, bądź nie jechać dalej w meczu i na pewno jest to ciężka sytuacja dla no głównie polskich zawodników.
Znaczy, wydaje mi się, jak już rozbieramy na części pierwsze te sytuacje, bo to też jest warte omówienia, bo bardzo rzadko skupiamy się na tych tematach około sportowych, tak? Głównie skupiamy się, mecze, przewidywania i tak dalej. Rozbierając to na czynniki pierwsze, wydaje mi się, że bardziej rozsądnie, przepraszam, nie biję tu w Ekstraligę, broń Boże, w żaden sposób, ale bardziej rozsądnie wprowadzony jest ten przepis o zawodniku U24 w pierwszej lidze, chociażby w przypadku rezerw taktycznych, gdzie tylko raz zawodnik U24 może być zastąpiony w przypadku taktycznym, czyli to oznacza, że przynajmniej te dwa razy w meczu, no trzy powiedzmy, i pojedzie.
No i to jest bardzo dobrze rozwiązane tutaj w pierwszej lidze. No, często na torach wyjazdowych, czy no jakikolwiek nawet, coś może nie pójść w tym pierwszym wyścigu i zawodnik może stracić tą szansę, tak jak to się odbywa w Ekstralidze i jest tak naprawdę w tym składzie na sztukę. A często i starszym zawodnikom zajmuje jeden, dwa lub trzy czasem wyścigi, żeby gdzieś tam dopasować się do tego toru i dopiero w końcowej fazie meczu osiągać dobre wyniki, także no to jest jak najbardziej na plus, że tych rezerw taktycznych można za tego zawodnika zrobić mniej, bo no daje to jakąś szansę, jakieś pole manewru, żeby w trakcie tego meczu znaleźć coś, co pozwoli nam osiągnąć dobre wyniki i nie stresuje dodatkowo tego zawodnika, że on musi pojechać dobrze, a często w swoim pierwszym starcie może trafić na zawodników no naprawdę ze światowego topu, przyjechać gdzieś tam z tyłu i może stracić tą szansę występu w tym meczu. Także na pewno jest to rozwiązane na ten moment lepiej w pierwszej linii niż w Ekstralidze.
A jeszcze, Patryk, przepraszam, cofnę się do tych wątków, no sorry, tej ciemniejszej strony twoich wspomnień, ale dlaczego? Dlatego, że już teraz, jako że tak powiem, dorosły człowiek, myślę, że z dystansem na to wszystko patrzysz i masz pewne spostrzeżenia, a pytanie jest najprostsze na świecie, bo często używamy sformułowania, że przejście właśnie dla 21-latka, kiedy kończysz wiek juniora, przechodzisz wiek seniora, jest właśnie bardzo trudnym przeskokiem, że pojawił się ten pewien próg, który, powiedzmy wprost, przy całym szacunku do wszystkich młodzieżowców, może trzech zawodników w ostatnich latach jesteśmy w stanie wskazać, którzy na miękko to przeszli, czyli Bartek Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciek Janowski, no dzisiaj już Maciek przecież doświadczony gość, ale na czym polega ta trudność właśnie przejścia z wieku juniora do seniora? To jest tylko niby rok różnicy.
Odnieść się do siebie i pewnie wielu zawodników tak ma. Zazwyczaj zawodnicy jako juniorzy są na kontraktach amatorskich. Nie mają gdzieś tam możliwości zbudować tej bazy sprzętowej, czy nie każdy ma bogatych rodziców, czy też wielu sponsorów, tak jak prawdopodobnie było to w przypadku niektórych zawodników, którym było łatwiej przejść ten wiek z juniora do seniora. Zresztą no, takie też miałem informacje, bo wiadomo, że rozmawialiśmy ze sobą, gdzieś tam wiadomo było, kto jakim sprzętem dysponuje, na jakie i jakie ma stawki za punkt, czy też jakim teamem dysponuje, więc myślę, że często zawodnicy, tak jak ja, byłem przez prawie całą swoją karierę na kontrakcie amatorskim i po prostu to przejście z wieku juniora do seniora to jest tak naprawdę mocne zderzenie z rzeczywistością, gdzie trzeba podpisać ten pierwszy często kontrakt zawodowy, bo pamiętajmy, że zawodnicy juniorscy podpisują kontrakty do końca wieku juniora ze swoimi klubami i nie mają gdzieś możliwości odejść i spróbować czegoś innego, a bardzo często zdarza się też zmiana klubu przy końcu wieku juniora i oni muszą z pozycji takiego, no może można powiedzieć, mało doświadczonego biznesowo stricte w żużlu zawodnika, stać się firmą, wywalczyć jakieś tam stawki i oni wtedy zderzają się z rzeczywistością, gdzie trzeba zbudować sprzęt, team, wszystko kupić na nowo. to czasami tych zawodników przerasta też, myślę, psychicznie, bo no naprawdę jest to ciężkie. Ja tak przynajmniej miałem, gdzie zderzyłem się bardzo mocno z tą rzeczywistością, jaka panuje na kontrakcie zawodowym. I jeżeli nie ma wyników, później wiadomo, że zawodnik musi płacić za wszystko sam. Zawodnik to jest jednoosobowa firma i te problemy gdzieś się nawarstwiają. Jeżeli nie ma tych punktów, później się robi ciśnienie, wiadomo, że tych seniorów jest więcej. No masz, pojedziesz jeden bieg i możesz zostać odstawiony, więc często też zaczynamy, wiadomo, od niższej ligi. Jeżeli junior jeździ w Ekstralidze, nie ma swojego miejsca, klub go nie chce, no to wiadomo, że schodzi ligę niżej, tam już są inne stawki i zaczynają się robić z tego dosyć poważne problemy, więc myślę, że wielu zawodnikom jest ciężko psychicznie udźwignąć to, te całe zmiany, które zachodzą po okresie juniorskim. Ten parasol zostaje zdjęty i kończy się jak się kończy. No, w moim przypadku skończyło się to właśnie zakończeniem, walką przez 2 lata jeszcze na kontrakcie zawodowym jako senior. I gdzieś tam można powiedzieć, że mnie to przerosło. Miałem wiele razy myśl, żeby zakończyć. Nawet za czasów juniorskich, gdzie no nie układają się często te kontakty z klubami tak, jak to ma być, jak to jest pięknie opisywane. I tu możemy sobie to szczerze powiedzieć, więc często nie wiemy tego, co siedzi w głowie zawodnika i co zawodnik przeżywa już za okresu juniorskiego. No i myślę, że to jest ten główny problem.
Mm-hmm. Tak sobie myślę, bo w pewnym sensie zawodnicy na przykład, bo jakby dlaczego, zaraz wytłumaczę, najpierw przepraszam, zrobię przydługi wstęp. Przede wszystkim odniosę się do NBA, bo widzę wiele podobieństw w zawodowej konstrukcji. Nie mówię o sporcie oczywiście, ale w zawodowej konstrukcji można znaleźć kilka podobieństw, oczywiście poza tym, że podstawową różnicą są stawki, które zawodnicy zarabiają, ale tak, bo tam są stawki w dolarach. Ale dobra, tak serio. Zawodnik w NBA przez pewien czas, pierwsze 3 lata gry, jest zawodnikiem chronionym, to znaczy należy z jednej strony do klubu, z drugiej strony ma pewne ścieżki ułatwione, może nie ma gwarancji 100% gry, ale ileś tych meczów na pewno w NBA zaliczy. Nie da się tak naprawdę, wydaje mi się, tak stricte wprowadzić takiego chronionego przepisu, po to jest ten przepis U23, po to jest przepis U24, żeby jakoś w miarę na miękko to wyglądało, to przejście, zwłaszcza w pierwszej lidze, co bardzo chwalimy akurat. Natomiast pojawił się taki pomysł swego czasu, Patryk. Druga liga, tylko Polska i tak naprawdę drużyny stanowiące zaplecze drużyn ekstraligowych de facto, czyli taka fabryka zawodników, trochę przechowalnia, trochę może też chronienie w pewien sposób zawodników, wychowanków klubów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przede wszystkim dzisiaj ja, będąc bliżej 40 niż tuż po 20, patrzę na świat inaczej, rozsądnie. Ty masz dzisiaj lat 28, patrzysz na świat jak dorosły człowiek. Mając lat 21, jeżdżąc tylko w kółko, no jednak ten świat biznesu, świat ten społeczny, który ZUS nie ułatwia sprawy, powiedzmy sobie wprost, jest trochę obcy, bo jednak ty cały czas jesteś skupiony na rozwoju. Może taka druga liga zawodowa, ale właśnie dla zawodników młodych, juniorów nie mieszczących się w składzie, plus właśnie trochę takich, którzy przechodzą z wieku juniora do seniora, może być jakimś lekarstwem.
No często się nad tym zastanawiałem. Myślę, że no na pewno jest to jakieś rozwiązanie, bo ten zawodnik jednak nie byłby zmuszony do zawieszenia kombinezonu na kołku i miał gdzieś zagwarantowaną tą jazdę. Pieniądze na pewno jakieś też, co prawda, no na pewno dużo, dużo mniejsze. Ale no jeżeli wyróżniałby się na tle swoich kolegów czy też zawodników z drużyn przeciwnych, to myślę, że takiego zawodnika warto by wtedy było wciągnąć do tego pierwszego zespołu czy poziom wyżej, więc no na pewno mogłoby to być taka przechowalnia talentów czy też przedłużenie tej kariery niektórych zawodników. Jednak no na pewno ciężko będzie to zrobić, ponieważ no kluby często lepiej traktują zawodników zagranicznych niż polskich. Jest im łatwiej takich zawodników zakontraktować, ponieważ zawodnik zagraniczny czasami w tych niższych ligach nie oczekuje nawet miejsca w składzie. No Polak wiadomo, że tym bardziej młody, że gdzieś tam by chciał jeździć i budować tą swoją bazę sprzętową, sportową, a zawodnik zagraniczny ma gdzieś swój macierzysty klub. Często zawodnicy zagraniczni są już naprawdę, przyjeżdżają do Polski z całymi teamami, ze swoim sprzętem. I gdzieś tam dysponują takimi funduszami, że młodzi zawodnicy polscy nie są w stanie z nimi konkurować, więc myślę, że byłoby to no bardzo ciężkie do osiągnięcia i no gdzieś tam jest to pomysł długofalowy, ale warty przemyślenia i wprowadzenia, bo naprawdę wielu chłopaków, którzy nie jeżdżą bądź którzy przestaną w przyszłości jeździć, na pewno miałoby jakąś szansę się dalej rozwijać.
Ja tak się zastanawiam, że idealnym rozwiązaniem byłoby powołanie takiego ciała doradczego w postaci właśnie uznanych też trenerów, którzy być może wielkich międzynarodowych sukcesów nie mieli, ale byli ważni. Wiesz, kogo mam na myśli, między innymi trenera obecnego kadry, na przykład Rafała Dobruckiego, czy Adama Skórnickiego, który też przecież wiele osiągnął jako zawodnik, jako trener, ale oni mają ten taki fajny syndrom, bardzo pozytywnie odbierany i po prostu to jakby słuchacze, żeby zrozumieli to pozytywnie, bo oni wiedzą, dlaczego mistrzami świata nie zostali, co jest bardzo istotną wiedzą, ale myślę, że w tym ciele doradczym powinni być też, Patryk, byli zawodnicy właśnie tacy jak ty. Przepraszam, że tak znowu walę między oczy, nie obraź się na mnie, ale wy macie właśnie najlepsze spostrzeżenia, bo i oni, i że tak powiem ty, i tobie pokrewni, byli już zawodnicy, niestety byli, wiecie, gdzie leży błąd, o którym często nikt nie myśli.
No na pewno byłoby to ciekawe rozwiązanie, ponieważ no to są już zawodnicy, którzy przejeździli ładnych kilka lat swojej kariery, mają jakieś doświadczenie trenerskie i zawodnicze i no myślę, że takich ludzi właśnie nam potrzeba, którzy zostali doświadczeni przez ten żużel, czy właśnie starsi, tak jak Rafał, Adam Skórnicki, no bo takich jak ja, którzy zakończyli z jakiegoś powodu te swoje kariery żużlowe, no na własnych przykładach najlepiej byśmy wiedzieli, co zrobić, żeby to poprawić, bo wiadomo, że człowiek uczy się na własnych błędach i ma jakieś tam doświadczenie życiowe i sportowe, więc no myślę, że na pewno jest jakiś kierunek, żeby stworzyć coś takiego i móc pomóc tym zawodnikom, żeby nie skończyli tak jak ja i przejeździli te lata swojej kariery i ciągle się mogli rozwijać.
Ostatnie obiecuję pytanie z gatunku osobistych, dalej już będzie tylko przyjemnie. Trener Patryk Malitowski.
Myślę, że melodia przyszłości, coraz częściej się nad tym zastanawiam. Pewnie w niedługim czasie zacznę coś robić w tym kierunku.
Ja tak myślałem, bo zwłaszcza trener młodzieży i nie dlatego, że przede wszystkim byłeś młodzieżowcem, ale ty masz kapitalne spojrzenie, czego doświadczyłem w Bydgoszczy sam i myślę, że widzowie firmy Matki też mogli się o tym przekonać, jak fantastycznie oceniałeś i jakby byłeś w stanie, kurczę, no gdybyś mógł, to byś tam wszedł i ponaprawiał paru chłopaków, takie mam wrażenie.
No tak, z boku bardzo dużo rzeczy się widzi, jeżeli zawodnik jedzie, to czasem nie pamięta nawet, co zrobił dwa okrążenia wcześniej. No z boku to wygląda dużo łatwiej i wiele rzeczy można wyłapać i nauczyć tych zawodników. No teraz na pewno chciałbym od tego zacząć, gdzieś tam od pracy z młodzieżą i no mówię, jest to jakaś melodia przyszłości i myślę, że w niedługim czasie na pewno zacznę coś w tym kierunku robić, ponieważ no trzeba szkolić tych naszych zawodników, gdzieś tam to szkolenie czasami schodzi na dalszy plan na rzecz drużyny pierwszej i ci młodzieżowcy no nie dysponują taką techniką, a często na torach, kiedy panują jakieś gorsze warunki, no to właśnie ta technika też jest ważna, a wtedy zawodnik ma większą pewność siebie, więc no na pewno coś w tym kierunku zacznę w najbliższym czasie robić.
No dobrze, to obiecuję, że już możesz odetchnąć z ulgą, nie będzie już takich osobistych pytań, znaczy nie będę cię za nie przepraszał, bo w sumie ty jesteś osobą, która nie boi się mówić i to jest też fajne i wiem, że i dziękuję ci bardzo za to, że tak się otworzyłeś przed nami, bo nie każdy jest tak odważny, także dzięki za to. Natomiast przejdźmy do spraw przyjemnych. Co prawda pogoda i brak kibiców na trybunach i jeszcze, jak się okazało, pierdzielnik w Ekstralidze spowodował, znaczy między klubami, broń Boże, nie w organizacji, tylko między klubami i jak zwykle jedność głosów spowodowała to, że derby lubuskie odbędą się bez kibiców. No gratuluję bardzo wszystkim 8 zainteresowanym. Natomiast okej, one się odbędą. I ja się tak zastanawiam, bo też niedawno pozwoliłem sobie powiedzieć publicznie, że trochę siadły te derby. Ja mam nadzieję, że w tym, że teraz w niedzielę się podniosą, mimo braku kibiców. Ty nie masz takiego wrażenia, że ostatnio się... To jest najważniejszy mecz w sezonie żużlowy dla wielu kibiców, nie tylko z Gorzowa i z Zielonej Góry. Tu się zgadzamy absolutnie i tego nie będziemy podważać. Natomiast ja mam takie wrażenie, że tak się zrobiło zbyt grzecznie chyba.
No, też mam takie wrażenie. Kiedyś gdzieś to było bardziej tak, wydaje mi się, nakręcane marketingowo, a teraz gdzieś to troszkę ucichło. No, liczy się przede wszystkim tutaj wynik sportowy. Myślę, że między zawodnikami nigdy nie było jakiejś tam wielkiej zwady na czy to derby, czy nie derby. Wiadomo, że każdy podchodzi do tego jak do każdego meczu, każdy chce się dobrze zaprezentować. Także bardziej to było tak dla kibiców, którzy przychodzili na stadion. No teraz tych kibiców nie mamy od praktycznie drugi sezon i gdzieś to na pewno trochę ucichło. Jednak no myślę, że to jest tylko kwestia marketingowa, żeby to wróciło z powrotem. Przede wszystkim, żeby kibice wrócili na stadion i ta cała karuzela gdzieś na nowo się rozkręci, więc myślę, że dla zawodników też to jest dosyć, no może nie nowa sytuacja, ale na pewno inaczej się jeździ przy pustych trybunach, nawet jeżeli jest to mecz derbowy, który dla wielu ludzi w domach w Gorzowie czy w Zielonej Górze no jest bardzo ważny. No to zawodnik gdzieś tam nie odczuwa takich wielkich emocji związanych z tym meczem, więc no myślę, że to jest tylko kwestia powrotu kibiców i z powrotem nakręcenia tej karuzeli derbowej.
Poczekaj, czy aby na pewno, bo tak mi się kojarzy, teraz cofnę się do twoich wspomnień sportowych, że przecież mecze Wrocław-Leszno to są takie, no może nie coś takiego jak derby lubuskie, bo tam wiadomo, rywale z Zamiedzy i tak dalej, jeszcze wcześniej byli prezesi, podkręcali temat cygara i spotkania i dowcipy po trasie i tak dalej, ale dla wrocławian chyba te mecze z Lesznem miały taki wymiar, no powiedzmy derbowy, no bo też przecież niedaleko, geograficznie rejon podobny, że tak się wyrażę, no województwa inne, ale geograficznie wszystko by się zgadzało, takie kółko można by zakreślić. Nie czuliście, czy ty jako też zawodnik nie czułeś wtedy jakiegoś takiego większego natężenia, nie powiem, że napięcia, no bo wiadomo, że mecz jest mecz, bieg jest bieg, ale takiego wiesz, takiej aury wokół?
Nie, przyznam się szczerze, że nigdy. Nawet gdzieś tam między sobą nie rozmawialiśmy nigdy, że jest jakiś ważniejszy mecz, czy mecz derbowy. Nakręcaliśmy się, że to rywal z Zamiedzy. Nigdy czegoś takiego nie było. Przygotowaliśmy się jak do każdego meczu. Wiadomo, że Unia Leszno gdzieś tam zawsze była mocnym zespołem i wiele zespołów chciało ich pokonać, ale jakiegoś tematu takiego, że jest to jakiś ważniejszy mecz niż kolejny, który będzie, czy który był, nigdy nie było. Przygotowaliśmy się normalnie. Tak jak mówię, no, dla zawodnika najważniejsze jest dobrze się przygotować i wykręcić jak najlepszy wynik, a takie nakręcanie, można powiedzieć, tej atmosfery derbowej jest trochę bardziej dla kibiców. No, zawodnik gdzieś tam, przynajmniej ja i z tego co wiem też moi koledzy, gdzieś tam nie nakręcaliśmy się specjalnie na te spotkania.
Ja tak pytam też o to w kontekście, nie wiem czy do ciebie dotarło, czy zdążyłeś się już zapoznać z wywiadem, z wypowiedzią tak naprawdę na konferencji prasowej trenera Piotra Żyto, bo Piotr Żyto moim zdaniem realnie ocenił szansę Falubazów w starciu z mocnym, ultramocnym przeciwnikiem, jakim są sąsiedzi z Zamiedzy. Natomiast no oczywiście nagłówki różnych artykułów prasowych były, że jak, że w ogóle zaskakujące słowa trenera i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem zaskoczony. Ja właśnie się cieszę, że ktoś realnie ocenia szansę swojej drużyny, a każdy inny wynik niż powiedzmy niewielka przegrana będzie pozytywnym zaskoczeniem po prostu, no bo jednak faworytem, powiedzmy sobie wprost, są gorzowianie.
No tak, no ja miałem okazję współpracować z trenerem Piotrkiem Żyto, pozdrawiam go z tego miejsca. No i jest to człowiek, który realnie patrzy na to, co się dzieje, widzi jak jadą jego zawodnicy, jak spisuje się drużyna i no nie oszukujmy się, trzeba mierzyć siły na zamiary. Widzimy jak w tym sezonie spisują się gorzowianie, jak jadą zielonogórzanie i niepotrzebne nakręcanie, że jedziemy wygrać, na pewno wygramy, no to myślę, że nie ma większego sensu. Zawodnik kiedyś myślą, że zawsze chce wygrywać, ale potencjał drużyny z Zielonej Góry jest no na ten moment mniejszy niż drużyny z Gorzowa, więc myślę, że trener Piotr Żyto no bardzo dobrze powiedział, że na to stać jest jego drużyny i myślę, że każdy inny wynik niż zwycięstwo Gorzowian będzie zaskoczeniem. a lepiej się mile zaskoczyć niż rozczarować.
Nie, no to oczywiście, dlatego ja właśnie też jestem zdziwiony, że przez chwilę była taka próba stworzenia zadymy, że o Jezu, bo Piotr powiedział, co powiedział. No, no powiedział tak, jak wygląda sytuacja na dziś, natomiast pan Szemrany pyta, jest pytanie od słuchacza, wspomniany wcześniej pan Szemrany a propos yerby, który namawia cię też do yerby, mówi, że energetyki to zabójstwo, tu napisał w trakcie. Pisze tak, w Grudziądzu wierzą, że miesiąc uratuje im ligę. Powstrzymam się z oceną tego ruchu, bo ten sport potrafi zadziwiać, pisze pan Szemrany. Mam tylko nadzieję, że pojedzie on w miejsce Krzysztofa Kasprzaka, a nie Keneta Bier. Tak aż idzie pan Szemrany, tak kontrowersyjnie bym powiedział. Kontrowersyjnie, bo co? Nasz Polak ma być odstawiony na rzecz zagranicznego? Ale teraz tak serio. Paweł Miesiąc uratuje Ekstraligę w Grudziądzu, niechciany w Tarnowie w pierwszej lidze? Znaczy niechciany. Kwestie wiadomo jakie tam zadecydowały.
No tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.
Tak.
No myślę, że Paweł Miesiąc szczerze nie uratuje Ekstraligi dla Grudziądza. No nie, jest to dobry zawodnik, waleczny. Na pewno jakieś punkty będzie gwarantował, być może większe niż Krzysztof Kaczek, który no, od kilku lat jest w jakimś większym lub mniejszym kryzysie. Jednak no, też gdzieś ten potencjał sportowy drużyny z Grudziądza, od wielu lat tam są dobrzy zawodnicy, jednak no, gdzieś te klocki nie chcą się układać i ta drużyna ciągle ma jakieś aspiracje, czy awans do playoffów, czy może coś więcej, a im to nie wychodzi. I myślę, że jeden Paweł Miesiąc na pewno tego nie zmieni. Być może te wyniki będą bliżej na styku, czy Grudziądzanie u siebie będą trochę mocniejszą drużyną, jednak no, wymienienie jednego ogniwa przy tym, że tylko Niki Pedersen praktycznie robi wyniki dwucyfrowe i ciągnie ten zespół, bo bez niego tak naprawdę te wyniki oscylowałyby gdzieś w granicach może 30 punktów, no to sam Paweł Miesiąc nie będzie w stanie dorównać raz, że do poziomu Nikiego Pedersena, a dwa, że zagwarantować tyle punktów, że Grudziądz po prostu zacznie wygrywać mecze. Paweł też w poprzednim sezonie miał jakieś swoje przeboje z rywalizacją o miejsce w składzie i teraz wskakuje też do Ekstraligi, do zawodników już rozjeżdżonych na jakimś tam poziomie sportowym i no na pewno jest to jakaś zmiana dla drużyny na plus, nowa, świeża krew, ale no ciężko jest jednym zawodnikiem odmienić siłę zespołu. I takie jest moje zdanie.
No tak, zwłaszcza, że pozostali po prostu, mówiąc wprost, gubią punkty, no bo już pomijamy fakt słabszej, lepszej dyspozycji, bo to jest sport motorowy, o czym często mam wrażenie w niektórych dyskusjach zapominamy i po prostu zawodnicy no też czasami tak jadą, jakim sprzętu staje, po prostu, no powiedzmy wprost i nazwijmy rzeczy po imieniu. Natomiast co do samego Pawła, ja myślę, że on gdyby słuchał tej audycji, to by się nie obraził za słowa, że to jest bardzo solidny zawodnik drugiej linii, bardzo waleczny na dystansie, bo przecież te mecze, w których jechał w Lublinie w zeszłym roku, no to starty przegrywał, ale było wiadomo, że jak Paweł stanie pod taśmą, to będzie się działo, tak? Trochę syndrom Bartka z Marznika, nie?
Największy problem Pawła Miesiąca to jest element startowy. Jeżeli Paweł by to poprawił, to on naprawdę by zdobywał pokaźne zdobycie punktowe, jednak no, na poziomie ekstraligowym zawodnik po prostu musi umieć dobrze startować, a Paweł często ma z tym problem i on się nie boi tego przyznać, jednak no, gdzieś tam przez te lata jakiś element powinien zostać wypracowany, żeby to dobrze działało, a u Pawła tego nie widać. Ja miałem okazję z Pawłem w 2011 roku, już dosyć dawno to było, jeździć w drużynie z Lublina i właśnie pamiętam, że Paweł gdzieś tam ten element startowy już w tamtym okresie miał nie najlepszy, nadrabiał to walką na dystansie, ale no dzisiaj mamy na tyle wyrównaną tą stawkę, że tutaj decydują niuanse. Jeżeli jesteś pół motocykla z tyłu na wejściu w pierwszy łuk w zawodach ekstraligowych, to równa się 0 punktów i często te prędkości zawodników są porównywane. Jeżeli ktoś nie popełnia rażących błędów, to po prostu przyjeżdża z tyłu, więc no to myślę, że może być największy problem Pawła. Życzę mu, żeby tak nie było, żeby gdzieś tam odnalazł się i zaczepił się w tej ekstralidze na dłużej, jednak no myślę, że będzie mu naprawdę ciężko.
W jednym myślę możemy być zgodni, że widowiskowość meczów z udziałem GKM-u Grudziądz wzrośnie, bo Paweł rzeczywiście ten show robi, to trzeba przyznać, jego ale on jakby więcej wyciska z tego motocykla niż się da, jakby miał taką gąbkę i ją tak po prostu tak wyciskał do imentu, więc na to myślę na pewno grudziądzanie, kibice GKM-u mogą zdecydowanie liczyć. Natomiast Patryk, tak na koniec poproszę cię o mały instruktaż, bo właśnie, mówimy o sporcie motorowym i często w dużym skrócie myślowym używamy właśnie sformułowania, albo zawodnikowi nie poszło, bo mu nie idzie, bo się gubi, bo najbardziej absurdalne jest bez formy, bo wszyscy zawodnicy fizycznie są w formie, bo się po to przygotowują zimą, więc jakby tutaj nie wątpię, że każdy jest na podobnym poziomie, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, ale jak możemy my jako kibice, widzowie, osoby nie siedzące na motocyklu, wyłapać ten moment różnicy między tym, że zawodnikowi rzeczywiście nie idzie, bo sprzęt, albo i właśnie to drugie, czyli bardziej to jest kwestia być może głowy przede wszystkim zawodnika.
No, dzisiaj te przygotowania są na tyle rozwinięte, że myślę, każdy zawodnik ma gdzieś tam swojego trenera i jest dobrze przygotowany fizycznie. Myślę, że u seniorów to gdzieś tam oni przez te lata swojej kariery mają wypracowany jakiś ten system przygotowań i u nich tego tak nie widać do końca, jeżeli zawodnik nie jest gdzieś tam przygotowany fizycznie do sezonu. Najczęściej jest to zauważane u juniorów. Najprościej to wytłumaczyć: z każdym okrążeniem młodszy zawodnik jedzie coraz szerzej. Wtedy już wiadomo, że on po prostu nie ma siły i tacy zawodnicy często są w stanie przejechać dwa kółka gdzieś tam normalnie, a później z każdym łukiem ta banda się zbliża i no niestety zazwyczaj na ostatnim bądź przedostatnim wirażu kończy się w bandzie. Więc na pewno no młodsi zawodnicy może troszkę inaczej do tego podchodzą, do tych przygotowań, ponieważ no oni są młodsi, bardziej gipscy, więc myślą, że nie potrzebują tego aż tak. To prawda, motocykl żużlowy nie powinno się prowadzić na rękach, ale tak jak mówię, no zawodnicy młodsi często nie są wyszkoleni tak dobrze technicznie i oni wszystko jadą na rękach. A wtedy wiadomo, że w trakcie biegu oddech od startu do mety jest wstrzymany, ręce puchną i w przypadku takich zawodników możemy powiedzieć, że oni mają problemy po prostu fizyczne, a nie sprzętowe, bo gdzieś tam coraz więcej tych młodych zawodników dysponuje naprawdę dobrym sprzętem i przy dobrym przygotowaniu oni byliby w stanie rywalizować z tymi zawodnikami, jednak no gdzieś ten element jest czasami zagubiony, zawodnicy trenują w zimie po kątach, więc myślę, że na pewno warto by było do tego się przyłożyć, żeby każdy klub organizował wspólne treningi, tak jak to bywało przez lata we Wrocławiu, gdzie trenowaliśmy z seniorami i seniorzy dorównywali do nas, same do seniorów. Widzieliśmy, jak każdy gdzieś tam się przygotowuje i nigdy nie było problemu z siłą fizyczną w trakcie jazdy na motocyklu. No a gdzieś w niektórych klubach chyba to powoli zanika lub zawodnikom też czasem nie chce się aż tak dużo trenować, a no to jest podstawowy element, jeżeli wchodzisz w sezon i jesteś nieprzygotowany bądź za słabo przygotowany, no to na pewno sezon to zweryfikuje, bo jazda na treningu i ściganie się z powietrzem, to zawsze zawodnik czuje się dobrze i świetnie przygotowany, bo nie wkłada w to tyle energii, a jeżeli dochodzi dodatkowa presja i gdzieś ten puls zaczyna wzrastać, to wtedy wszystko robi się na bezdechu i wychodzi po prostu nieprzygotowanie, więc no, jeżeli któryś zawodnik idzie coraz szerzej i wciąga go banda, to na pewno jego przygotowanie fizyczne poszło nie w tą stronę, co trzeba.
Okej, czyli mniej więcej, jeżeli zawodnik, powiedzmy, walczy nie o 3, a o 1 punkt, ale jedzie względnie tą samą linią toru jazdy, kontroluje motocykl, wtedy można powiedzieć, że rzeczywiście jest sprzęt. Natomiast jeżeli widzimy, że to prowadzenie motocykla na każdym okrążeniu jest inne, to już nie jest sprzęt.
No dokładnie, to pozycja tego zawodnika też często się zmienia, gdzieś tam nogi latają, wygina się, próbuje opanować ten motocykl i no myślę, że po tym, co powiedziałem, to część kibiców też gdzieś to zauważy w trakcie meczu na stadionie czy przy telewizorami, że potwierdzą się moje słowa i tak to najczęściej wygląda.
No dobrze, to będziemy teraz bacznie obserwować. Ja oczywiście zapraszam do firmy matki, na derby zapraszam i zapraszam, na co ja zapraszam? Na jeszcze jakiś mecz miałem zaprosić i zapomniałem. No ale są dwa mecze w niedzielę, to se tam państwo zobaczą, co tam jest. O, ale na pewno zapraszam na występ Patryka, tak? Bo ty znowu będziesz gdzie? W Gnieźnie we wtorek.
Tak, 17 maja Gniezno kontra Wielki Krosno, na pewno jeden z ciekawszych meczów w pierwszej lidze, także zapraszam serdecznie. I mam jeszcze jedno pytanie, czy mogę kogoś pozdrowić?
Oczywiście, że możesz pozdrowić, nie ma problemu, zwłaszcza jak to jest twoja narzeczona.
Tak, pozdrawiam moją narzeczoną, która siedzi w domu i czeka na mnie. Ja stoję przed rozładunkiem, nie rozładowuję się, bo rozmawiam.
Boże, przepraszam cię!
Mój powrót chwilę się przedłuży. I pozdrawiam też mojego kolegę Patryka Pajdaka, który mnie słucha. No i wszystkich kibiców zapraszam na stadiony i mam nadzieję niedługo do zobaczenia i do usłyszenia.
To ja też zapraszam na występy Patryka w firmie Matce raz i dwa na mecze, które czekają nas w tenże weekend, bo no bo będzie się działo i w ten weekend i w następny weekend, mimo tych wszystkich przekładek. Ja mam tylko nadzieję, że już w połowie maja wrócimy wszyscy do odpowiedniego układu i wszyscy będziemy w sztosie, bo dla nas, Patryk, jako osób jeżdżących na mecze też to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co i kiedy mamy robić.
Bo... Tak jest, no ten hałas gdzieś tam za naszymi plecami, jak jesteśmy na stadionie, jest bardzo potrzebny, więc no z niecierpliwością czekamy już na powrót kibiców w najbliższym czasie.
Absolutnie, absolutnie. Patryk, bardzo ci dziękuję i publicznie przepraszam cię za to i twoją narzeczoną, że wam rozbiłem trochę twój powrót do domu.
Nic nie szkodzi, na pewno to zrozumie.
Także trzymaj się, Patryk, szerokości dla ciebie i dzięki za tą szkołę żużla, ale tą od tej strony, o której nie poruszamy często, także dzięki i duży szacun za to, że tak
no
szczerze opowiedziałeś.
No warto rozmawiać i gdzieś tam czasem od kuchni trochę więcej przedstawić, także no dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich.
Dzięki również. Patryk Malitowski był waszym i moim gościem. Wschodząca gwiazda Stołka Eksperckiego. Patryk to jeszcze słyszy, ale ja teraz muszę się rozłączyć brutalnie i muszę to zrobić, także pozdrawiam cię, Patryk. Już nie dziękuj i nie pozdrawiaj, ja tylko się rozłączam i bardzo serdecznie dziękuję Patrykowi, pozdrawiam również jego narzeczoną. Także jak sami słyszeliście, dlatego tak często mówimy o tym, jak żużel jest trudnym sportem, to jest raz, bo to się tak fajnie wydaje, bo on jest prosty w założeniu, natomiast jest bardzo skomplikowany i złożony, jak popatrzymy na wszystkie czynniki niepoliczalne. To jest pierwsza sprawa, a druga jest taka, też chciałem coś mądrego powiedzieć i zapomniałem, ale no tak się czasami po prostu zdarza, że taka czarna dziura łapie. No to najmądrzejsze, co mogę powiedzieć, to jest po prostu to, żeby zaprosić was wszystkich, everybody. Teraz dobra, żeby już nie było, zrobię to profesjonalnie, więc tak, mamy dzisiaj 7 maja i ja tu otwieram sobie ściągawkę, żeby było full profi. Dzisiaj mamy luz, jutro druga liga inauguruje się i uwaga, mamy polski mecz drugiej ligi, bo Lokomotiv Daugavpils kontra Landshut Devils. Do tego jeszcze eliminacje Mistrzostw Europy w Poking i w Równem. Na razie póki co nieodwołane. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. No i oczywiście niedziela, więc firma Matka się kłania i Częstochowa Wrocław oraz właśnie wspomniane derby lubuskie, Zielona Góra Gorzów, tak jest, niedziela 9 maja. Bardzo serdecznie was zapraszam, będzie spora dawka emocji, mimo że tych meczów jakby tak na palcach, dwóch palcach jednej ręki można policzyć, ale ważna jest jakość, a nie ilość i mamy nadzieję, że już z wami, drodzy kibice, na te stadiony powrócimy w kolejny weekend. Ja już nie próbuję przeciągać audycji, bo Janiu mnie zastrzeli. Jeszcze Wojtek, ty masz asa, bo Wojtek Piela tu jest. Nie, nie masz. A, no to będzie bez asa. Ale będzie tam kolejna audycja, pozycja w ramówce. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę samych dobrych emocji i już dobrej pogody. Przede wszystkim trzymajcie się ciepło. Michał Paciński, dziękuję za uwagę. Cześć.